Popołudnie Wnet.
A my w Popołudniu Wnet wracamy do studia, chociaż od razu biegniemy na Pomorze, bo gdzieś po pomorskich drogach przemieszcza się pani Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam ze słonecznego Pomorza.
A to zazdrościmy, bo w Warszawie pochmurno i delikatnie kropi. Jak mija 9. dzień strajku nauczycieli i 2. dzień egzaminów 8-klasistów? Pani kurator,
przede wszystkim na pewno jest to bardzo ciężki okres dla nas wszystkich. Myślę tutaj przede wszystkim o dyrektorach szkół, na których ciąży bardzo poważny obowiązek zorganizowania pracy szkoły, jak również egzaminów zewnętrznych. I rzeczywiście bardzo serdecznie im dziękuję. Dziękuję wszystkim dyrektorom. Dziękuję przede wszystkim też osobom, które wspomagają dyrektorów, czyli wspólnie razem tworzymy komisje egzaminacyjne, bo to jest przecież wszystko dla naszych uczniów i tak naprawdę działamy w bardzo dobrej uczniowskiej sprawie.
Wszyscy sobie zadajemy pytanie, jak długo ta nadzwyczajna sytuacja będzie trwać, jak długo będzie trwać strajk nauczycieli. Dochodzą do mediów informacje, że część szkół wycofuje się z protestu. Jak to wygląda na Pomorzu?
U nas na Pomorzu generalnie, jeżeli chodzi o procent szkół i placówek, jest na niezmiennym poziomie 77%. Natomiast widzimy, że przedszkola, czyli placówki dla tych najmłodszych dzieci, wycofują się ze strajku. I to jest bardzo dobre, bo mówmy tutaj o też współpracy z rodzicami. To rodzice ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o zorganizowanie czasu tym najmłodszym. A przedszkole, tak między nami mówiąc, jest bardzo ważnym elementem edukacji, jak nie najważniejszym. Ale chcę przypomnieć jedną może kwestię, która jakby nie pada w przestrzeni publicznej, to że przedszkole oprócz oczywiście sześciolatków nie jest jednostką, na którą jest przeznaczona subwencja oświatowa. To jest zadanie własne gminy, samorządów i dlatego też przedszkola, nauczyciele pracujące z dziećmi od powiedzmy 3 do 5 roku życia nie są uzależnieni od subwencji oświatowej. To bardzo często ta subwencja oświatowa idzie, ale idzie na ucznia i na sześciolatka. To był też zmiana, która wcześniej nie była, że dzieci sześcioletnie w przedszkolach mają subwencję.
Są objęte subwencją oświatową z budżetu
tego nie
państwa.
Było.
Pani
nie
kurator, odsetek szkół strajkujących się nie zmienił, ale może nastawienie się zmienia. Może jest tak, że już ten protest nie jest tak żarliwy, nie jest tak bardzo aktywny, jak był w pierwszych dniach.
Ja myślę, że też jest ta kwestia przechodzenia większej ilości osób na zwolnienia lekarskie, czyli to są osoby, które już z mocy prawa jakby nie strajkują, bo przeszły na świadczenia zdrowotne. Myślę, że też stres, bo dla nas wszystkich to jest ciężka sytuacja. Bo jeżeli byśmy popatrzyli na postulaty składane przez nauczycieli, oczywiście te postulaty, które są jakby artykułowane, to właściwie zostały one spełnione, panie redaktorze. Mówiąc tutaj o postulacie wzrostu płacy, bo rzeczywiście, ja to powtarzam tutaj niezmiennie, nauczyciel powinien bardzo dobrze zarabiać, a dyrektor jeszcze 2 razy lepiej, ale system wynagradzania jest archaiczny. Dzisiaj powinniśmy zacząć rozmowę o zmianach w systemie wynagradzania nauczycieli, bo to jest jedyna branża, panie redaktorze, gdzie mamy 3 pracodawców jako nauczyciel. Mamy rząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ustala tylko minimalną pensję. Mamy samorządy, które teoretycznie dla nauczyciela dyplomowanego, jeżeli byśmy tak spojrzeli też na dane ekonomistów zajmujących się wynagrodzeniami, to jest w granicach 40% pensji jakby ustalają dla nauczyciela, tej pensji ostatecznej. I mamy dyrektora, który też reguluje powiedzmy wynagrodzenie poprzez na przykład przyznawanie różnych dodatków motywacyjnych, w zależności oczywiście od możliwości czy od organu prowadzącego szkołę, czyli znowu samorządy. 3 pracodawców w takiej branży Nie ma.
Szkoła wymaga gruntownej reformy, to wiemy nie od dziś, ale to jest jednak...
Finansowanie, szczególnie wynagrodzeń nauczycieli, musi się wiązać z jakością.
Obecnie wszyscy sobie zdajemy pytanie nie jak będą zarabiać i kto będzie konkretnie wynagradzał nauczycieli, tylko pytamy się, czy nasze dzieci, czy uczniowie klas maturalnych przystąpią do egzaminu dojrzałości. Na Pomorzu ma pani kurator tą pewność, że we wszystkich liceach matury się normalnie odbędą, a wcześniej odbędą się końcowe rady pedagogiczne.
Z naszych informacji, które posiadamy, wynika, że już około 30% szkół dokonało klasyfikacji i odbyły się tam rady klasyfikacyjne. Odbywają się również teraz przygotowania rad klasyfikacyjnych w szkołach. Mamy nadzieję, że te rady spokojnie się odbędą. Do 24 właściwie kwietnia są ten czas, bo oczywiście święta nam tutaj wchodzą, ale mam sygnały, że również po świętach rady się odbywają albo będą się odbywały, są zwoływane, o tak. Teraz chcę tu powiedzieć o dwóch aspektach. Oczywiście nigdy nie mogę powiedzieć, że jestem pewna czegokolwiek, jeżeli to się nie zadarzy, ale chcę powiedzieć, że prawem ucznia jest możliwość ukończenia szkoły, jeżeli posiada pozytywne oceny z przedmiotu. I tutaj tego prawo do tego, żeby mieć ocenę klasyfikacyjną wpisaną do dziennika, później w arkusz ocen, a później oczywiście na świadectwie, jest niezbywalnym prawem każdego ucznia. Nie można tego prawa mu zabrać, ponieważ nawet konstytucja wskazuje na prawa do nauki.
Dlatego kto będzie odpowiadał za odebranie uczniom tego prawa, które jest zapisane i w ustawie, i w konstytucji?
Przede wszystkim w konstytucji, a później w ustawach oświatowych. Oczywiście i ponownie tutaj chylę czoła przed dyrektorami szkół, to na nich spoczywa ponownie obowiązek, ponieważ dyrektor kieruje całą procesem, nie tylko, ale całym funkcjonowaniem szkoły, ale też konkretni nauczyciele. Każdy nauczyciel we własnym sumieniu musi zważyć, i to jest zgodnie z artykułem 17 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wysokość swoich żądań do strat, jakie może przynieść ewentualne akcja strajkowa. I teraz jeżeli straty rozpatrujemy w szerokim zakresie, to uczeń, który w żadnym wypadku nie jest stroną sporu zbiorowego, nie może ponosić żadnych strat. I to wynika również z przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Więc jeżeli byśmy porównali dwa dokumenty prawne, dwa akty prawne równorzędne, czyli ustawę o prawo oświatowe, które mówi, że obowiązkiem nauczyciela jest kierowanie się dobrem ucznia, artykuł 5, i ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, to panie redaktorze, bardzo jasny obraz nam się pokazuje. Nauczyciel w pełni jest odpowiedzialny za los i dobro swojego ucznia.
To pani kurator na koniec i bardzo proszę o krótką odpowiedź, czy pani kurator zdaniem, jeżeli część nauczycieli nie stawi się na rady pedagogiczne, te, które klasyfikują uczniów, to może im grozić jakaś konsekwencja karna?
To znaczy, panie redaktorze, krótko, nie przypuszczam, że dojdzie do takiej sytuacji, dlatego że sama będąc nauczycielem nie wyobrażam sobie skrzywdzić ucznia. Nie, w ogóle do mnie nie dochodzi taka możliwość, natomiast należy się liczyć również z tym, że obowiązki nauczyciela są jego obowiązkami, dlatego że nauczyciel pracuje w szkole, a nie w fabryce, można tutaj powiedzieć, guzików. To jest człowiek i mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim, bardzo wrażliwym, którego znamy przez kilka dobrych lat i z którym się cieszyliśmy i w tych najtrudniejszych momentach, czyli przed egzaminem maturalnym, gdzie przeżywa duży stres z samego faktu matury, powinniśmy być przy nim. Nie wydaje mi się, że do takiej sytuacji dojdzie.
Powiedziała Monika Kończyk-Pomorski, kurator oświaty. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
I życzę miłego dnia, bo pewnie się pani kurator to przyda, bo dni dla kuratorów, dyrekcji szkół, nauczycieli i dzieci uczących się nie są łatwe. Popołudnie w net. Tak jak niełatwy będzie temat aktualnej rozmowy, bo sprawa jest zawiła i wymaga rozwiązania. Do spodu w studio gość, ksiądz dr Stanisław Babiarz, prezes Stowarzyszenia Wiosna.
Witam bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie państwa, pana redaktora. Jedno tylko sprostowanie, Grzegorz Babiarz.
Grzegorz Babiarz i to już będzie wszystko się zgadzać, bo ten drugi człon, prezes Stowarzyszenia Wiosna, jest prawdziwym zdaniem.
Tak, jest prawdziwym. On egzystuje w przestrzeni prawnej od 4 lutego, co zresztą zostało potwierdzone przez orzeczenia sądu. Natomiast cała sytuacja będąca opisem prawnym jest istotną, natomiast dla mnie pierwszorzędną rzeczą i najistotniejszą jest współpraca z pracownikami, wolontariuszami i organizacjami wspierającymi Stowarzyszenie Wiosna.
Zanim zagłębimy się w tą niebywałą, muszę przyznać, historię, to także, może nawet bardziej niebywałą historię, o niebywałe zdarzenie zapytam księdza doktora, czyli wczorajszy pożar katedry Notre Dame w Paryżu. Zdarzenie symboliczne, czy od taki sobie prozaiczny pożar, który się zdarza od czasu do czasu?
Na pewno wydarzenie symboliczne. Zresztą jeśli śledzi się media, to nie brakuje głosów na temat, że wraz z pożarem w katedrze naszej Pani Notre Dame płonie jakaś część Europy, jakaś część korzeni, być może jakaś też część myślenia otwartego Europy, bo Europa ze swoimi korzeniami związanymi z chrześcijaństwem jest Europą otwartą, która dała możliwość narodzenia się filozofii, narodzenia się nauki, ale nade wszystko narodzenia się mądrych relacji między ludźmi.
I to jest komentarz. Liczy ksiądz doktor, że taki pożar może być, szczególnie w tym okresie Wielkiego Tygodnia, zaraz przed Tryduum Paschalnym, może być także elementem nawracającym ludzi. To jest taki element szoku z księdza duszpasterskiego doświadczenia, może być elementem, który zmienia stosunek człowieka do wiary, czy raczej na takim fundamencie nie warto budować swojej relacji z Kościołem, z Chrystusem, z Bogiem?
Odpowiem tak, ponieważ jestem też patrologiem, więc te wielkie wydarzenia, takie jak które wstrząsnęły Rzymem w 410 roku, późniejsze wydarzenia Europy średniowiecznej XI-XII wieku i bliższe nam XV czy XVI wieku, kiedy przetaczały się przez Europę tragiczne wydarzenia, one były początkiem refleksji. Natomiast myślę, że trzeba powiedzieć tu o dwóch rzeczach. Nigdy nie wolno zapomnieć, że nie wolno pominąć absolutnie cierpienia, tragedii, która się wydarza. I jeśli się ona wydarzy, to najpierw trzeba z życzliwością i z troską, myślę, że też z ogromnym szacunkiem, pochylić się nad każdym człowiekiem, który cierpi, który doznaje uszczerbku. Jeśli mówić o symbolice tego wydarzenia we Francji, w Paryżu, być może najistotniejszą rzeczą jest teraz jakby wspólne pochylenie się, bycie z narodem francuskim, który przeżywa to jako też osobistą tragedię i myślę, że to jest też ogromne świadectwo na temat myślenia, otwartości, być może także ukrytego ducha Francji, która doznaje wstrząsu, ale potrzebuje też i dobrego, i ciepłego słowa, i każdej inicjatywy, która będzie pomagać w odbudowaniu katedry, bo już takie się pojawiły i pojawiają. I myślę, że ten głos wysłany przez wielu, wielu ludzi zostanie wysłuchany i będziemy odbudowywać poprzez współczucie i zatroszczenie się, bo to jest pierwotne.
Powiedział ksiądz dr Grzegorz Babiarz, prezes Stowarzyszenia Wiosna. No i przejdźmy do stowarzyszenia, bo być może symboli można szukać nie tylko w wielkich wydarzeniach, no, które patrzą oczy całego świata, ale także w tych mniejszych. W zasadzie, co nam mówi historia Stowarzyszenia Wiosna, tego, co się stało ze stowarzyszeniem od września ubiegłego roku do teraz?
Zanim odpowiem na to pytanie, chcę nawiązać do korzeni Stowarzyszenia Wiosna. To, kiedy rodziło się w Prokocimiu, Nowym Prokocimiu w Krakowie, pierwsza akcja pomocowa Szlachetnej Paczki była zorganizowana przez studentów Akademii Medycznej ówczesnej, teraz Collegium Medicum. I to wydaje się archaiczne, ale tak było. Wolontariuszy szukano dzwoniąc z butek telefonicznych. Dla nas wszystkich, którzy używamy dzisiaj telefonów komórkowych i komunikujemy się przy pomocy mass mediów, to wydaje się absolutnie archaiczne, ale to jest tylko 18 lat, nie?
Ja jeszcze pamiętam te karty, które się kupowało na poczcie. W nominałach 25-50 zł wkładało się do telefonu i dzwoniło. Nawet jeszcze pamiętam, jak pogrzebie w pamięci, że były takie na monety, ale to już takie zakurzone wspomnienia.
I to jest pierwsza historia i opowieść o Stowarzyszeniu Wiosna. O ludziach, którzy chcą pomagać i w centrum działania Stowarzyszenia Wiosna są ludzie potrzebujący.
I przez 17-18 lat działania stowarzyszenia, duże sukcesy, akcja, którą zna cała Polska, w którą się angażowali liczni obywatele i polscy i w ogóle ludzie dobrej woli na świecie, i przychodzi wrzesień roku 2018, przychodzi tekst publicysty, dziennikarza i przychodzi kryzys. Dlaczego on się zdarzył? Ksiądz chce tu wytłumaczyć, jaki był cel tego działania?
To znaczy, nie chcę dokonywać jakiegoś osądu, który by wybrzmiewał i w jakikolwiek sposób uderzał w kogokolwiek. Natomiast trzeba też popatrzeć na skutki tego, co się wydarzyło. Że ten kryzys, który dotknął Stowarzyszenie Wiosna, rzucił się ogromnym cieniem na samo stowarzyszenie, na ludzi, którzy w nim pracują czy pracowali, ale myślę, że także rzucił się ogromnym cieniem na możliwość jeszcze szerszej pomocy dla ludzi ubogich, bo jednak Stowarzyszenie Wiosna jest dla ludzi potrzebujących. I jeśli jakiekolwiek działanie może być zrealizowane i ma być realizowane przez Stowarzyszenie Wiosna, to dotarcie poprzez wspaniałe grono wolontariuszy do ludzi potrzebujących. A tych ludzi potrzebujących, oni ciągle są.
Ale przynajmniej w moim skromnym sumieniu i wyobraźni rodzi się pytanie, dlaczego? Rodzi się szereg pytań, czy to był przypadek, nie przypadek, dlaczego tak się stało, że w ciągu ostatniego pół roku tyle było zawirowań, także instytucjonalnych wokół wiosny. I pewnie ksiądz doktor też sobie takie pytania, dlaczego, zadaje.
Tak, to znaczy zadaje sobie i dlatego też jakby konsekwencją odpowiedzi na to pytanie był mój wybór na prezesa Stowarzyszenia Wiosna. Moim pierwszym zadaniem jest i było i pozostaje przywrócenie właściwych zasad funkcjonowania tego stowarzyszenia, przede wszystkim ze zwróceniem uwagi na troskę o ludzi potrzebujących. Ta stabilizacja stowarzyszeniu jest niesamowicie potrzebna.
Przypomnijmy, że sama historia zarządu, wybierania zarządu, tego, co się stało po tym, kiedy ksiądz Stryczek odszedł z funkcji, no budzi wątpliwości, że tam były osoby, które chyba nie do końca działały z myślą o dobru stowarzyszenia, o dobru Szlachetnej Paczki, tylko miały inne cele na widoku.
To znaczy, to pytanie jest dla mnie bardzo trudne z tego powodu, że ja zawsze chcę myśleć jak najlepiej o ludziach. I nie chcę wysuwać osądów czy roszczeń, czy też orzeczeń, które by mogły w jakikolwiek sposób zakłócić ten mój sposób patrzenia i rozumowania człowieka. I chciałbym jakby też otwarcie o tym powiedzieć, że czasami wolę powiedzieć mniej, mając na uwadze dobro drugiego człowieka, żeby jego dobre imię i to, kim jest jako osoba, żeby można było ciągle w nim odnajdywać szlachetność.
Ale z drugiej strony są słowa, są też czyny. Wczoraj, o ile ja dobrze rozumiem, ksiądz doktor pojawił się w siedzibie Stowarzyszenia Wiosna.
To znaczy tak, ja pojawiłem się tydzień temu i to ta cała sytuacja była próbą podkreślenia, w jak trudnym położeniu znajduje się Stowarzyszenie Wiosna.
To było działanie nadzwyczajne.
Tak, tak. I tutaj chcę powiedzieć, że nie było moim celem w jakimkolwiek sposób wzbudzanie niepokoju, lęku czy atmosfery przerażenia czy niepokoju. Moim celem jest ciągle chronienie tych młodych ludzi. Tam w stowarzyszeniu pracują naprawdę młodzi ludzie, szlachetni, i to powtarzałem im od pierwszego spotkania, czyli od 5 lutego, kiedy powiedziałem im wprost, że są skarbem tego stowarzyszenia i chcę zrobić wszystko, aby ta ich szlachetność mogła się przejawiać i wyrażać.
Chociaż jeżeli czyta się opisy mediów, to można wskazywać, że ksiądz też bardzo chciał, żeby fundusze, które są gromadzone, były bezpieczne, że to jest tak, że było takie zagrożenie, że te fundusze nie byłyby bez jakiejś wyraźnej akcji, nie byłyby bezpieczne?
To znaczy, chcę odpowiedzieć tak, że dla mnie jest to niezrozumiałe, że tak trudno przebić się z prawdą do szerokiej opinii społecznej, że ciągle, kiedy podejmuje działania, które są działaniami w kierunku uzdrowienia szlachetnej paczki, ciągle otrzymuje jakieś narracje, które pozbawiają mnie dobrego imienia wśród ludzi. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Wydaje mi się, że żadnym działaniem na to nie zasłużyłem. I wracając do pytania, które tu wybrzmiało, chcę się odwołać informacji, czy też do opinii, którą wyraziła pani Katarzyna Sadło na Twitterze. Jej pseudonim to Kataryna. Jest bardzo szeroką i cenioną osobą opiniującą działania organizacji pozarządowych tutaj w środowisku warszawskim. I dla mnie ta jej opinia jest niesamowicie ważna i cenna. Ona powiedziała wprost, że ja jako prezes odpowiadam nie tylko wobec organów państwa, ale wobec członków stowarzyszenia, wobec pracowników i wobec ludzi potrzebujących za właściwe wydatkowanie i celowe ukierunkowywanie pieniędzy, które otrzymujemy od naszych sponsorów i partnerów strategicznych, za co też tutaj chcę bardzo, bardzo podziękować.
Zanim przejdziemy do dobrego imienia księdza doktora, księdza prezesa Stowarzyszenia Wiosna, to jeszcze ksiądz powiedział, że muszę bronić tych młodych ludzi, którzy pracują w szlachetnej paczce, muszę bronić dobrego imienia Stowarzyszenia Wiosna. Przed czym bronić? Przepraszam, takie pytanie wprost, tak, ale ono jest chyba istotne w tej
historii. Tak, jest bardzo istotne. Czy ja chciałbym powiedzieć, że bronić dobrego imienia, w sensie zachować kapitał zaufania społecznego, który istnieje wobec tej organizacji. I jeśli mam mówić o tych źródłach siły Stowarzyszenia Wiosna, to pierwsze to są oczywiście ludzie, czyli pracownicy, darczyńcy i wolontariusze, a druga rzecz to jest kapitał zaufania społecznego, bo kapitał zaufania społecznego otwiera nam możliwość docierania do ludzi, których ubóstwo zamyka na jakikolwiek kontakt z zewnętrznym światem. Mówię to też jako osoba, która zna psychikę człowieka. I kapitał zaufania i zaufanie jest jedynym językiem porozumienia z człowiekiem prawdziwie ubogim. Jeśli to zostanie roztrwonione, bądź w jakikolwiek sposób naruszone, w sposób nieodpowiedzialny, przez narrację, która niszczy, to pozbawimy tak naprawdę ludzi ubogich prawdziwie otwartej, prawdziwie i dojrzałej, i mądrej pomocy.
Nie, to ja zapytam jeszcze bardziej wprost, to zagrożenie szło ze strony tych ludzi, którzy gdzieś tam się znaleźli, być może w sposób nie do końca zgodny z prawem w zarządzie, czy uważali siebie za członków zarządu i także prezesów Szlachetnej Paczki i Stowarzyszenia Wiosna.
Znaczy, tak bym nie, jakby jeszcze raz chcę się przypomnieć i powstrzymać przed takimi opiniami, ponieważ chcę ciągle myśleć dobrze także o tych ludziach i jestem gotowy do rozmów, do spotkania z nimi. Natomiast ja mogę ocenić to, co otrzymywali ludzie w postaci przekazu medialnego, który był zabójczy.
No właśnie mamy 20 września, ale patrzę dobrze na kalendarium, to jest tekst, który się pojawił na jednym z dużych portali internetowych, na portalu Onet i od tego momentu zaczęła się spirala tekstów wymierzonych w Szlachetną Paczkę, wymierzonych w Stowarzyszenie Wiosna, także personalnie w jej byłego prezesa księdza Stryczka. Jak ksiądz rozumie te teksty? To jest przypadek, czy księdza zdaniem to było coś więcej niż przypadek?
To znaczy, jest mi trudno na to pytanie odpowiedzieć, natomiast mogę cały czas mówić o tym, że no te teksty zrobiły ogromne spustoszenie i chcę też przypomnieć, że cała sytuacja, jeśli chodzi o księdza Jacka Stryczka, jest sprawą, która się toczy w sprawie, a więc nie jest przeciwko. I paradoks polega na tym, że stroną jakby jest też Stowarzyszenie Wiosna, czyli jeśli w ramach stowarzyszenia bardzo trudno jest wykonywać mandat ważnie wybranej osoby, no to także traci cały czas stowarzyszenie. Natomiast jeśli mogę też się odnieść do tekstów, które uderzały bardzo we mnie, sposób ich przygotowania, wydźwięku i eskalacji niszczenia jest ogromny. Co do tego ja nie mam wątpliwości i to jest dla mnie niezrozumiałe.
Ale jest jakaś koincydencja zdarzeń, tekst prasowy, działania środowiska, część środowiska wewnątrz Stowarzyszenia Wiosna, jest jakieś powiązanie z zdaniem księdza, czy nie ma?
To znaczy taką ocenę chciałbym zostawić niezależnym organom, myślę państwowym, bo to można też, i chcę też zostawić ludziom, bo nie chcę też jakby w jednoznaczny sposób nakierowywać kogokolwiek myślenia. Chcę pozostać też uczciwy wobec ludzi, żeby mogli spokojnie odczytywać rzeczywistość. Natomiast tylko powiem o dwóch rzeczach w stosunku do mnie, czyli jestem wybrany, otrzymuję mandat o troski, bo tak odczytuję swój mandat, nie jako władza, ale jako mandat, obowiązek i powinność, troski o stowarzyszenie. I od razu pojawia się tekst, który odmawia mi jakiegokolwiek dobrego imienia i stawia mnie w kategorii człowieka, który jest człowiekiem, nie mogącym spełniać właściwie swojego zadania. I to jest pierwsze uderzenie. A drugie uderzenie to jest to uderzenie, które dokonało się po 11 lutego, kiedy przeciwna strona złamała wszystkie zasady prawne. Wszystkie. I dokonała wyboru członków do stowarzyszenia, czego nie miała prawa, łamiąc prawo o wycofaniu rezygnacji, wplątując to w też pracowników, wplątując. I ci ludzie podejmują decyzję o odwołaniu mnie. I nagle znowu idzie kolejna fala materiałów medialnych, które przykrywają całą skalę złamania prawa, znowu oceniając mnie jako człowieka niegodziwego i wrzucając kolejne informacje, które są dla mnie niszczące, czyli zabierając mi jakiekolwiek prawo wypowiedzenia się i odniesienia do całej sytuacji. Nawet jeśli bym się wypowiedział, to byłbym zawsze traktowany jako ten zły.
Nie wiem, czy cytat jest prawdziwy, bo znalazłem go na portalu, do którego mam ograniczone zaufanie, ale brzmi tak, nie boję się powiedzieć, że sytuacja Stowarzyszenia Wiosna to obecnie sprawa wagi państwowej.
Co do tego jestem przekonany, bo proszę też zwrócić uwagę, że Stowarzyszenie Wiosna jest jedną z największych organizacji organizacji pozarządowych działających w przestrzeni społecznej. I wydaje się, że ta sytuacja jest sytuacją bez precedensu. To znaczy, jak to jest możliwe, że ktoś, kto jest odpowiedzialny za tą organizację, zostaje pozbawiony dobrego imienia, próbuje się go pozbawić możliwości zatroszczenia o tą organizację i o ludzi biednych, i to wytwarza bardzo niebezpieczną sytuację w porządku prawno-społecznym. Jeszcze z jednego powodu. Proszę pamiętać o tym, że Polska i polskie społeczeństwo, rozwijając się i miarą, to są też otwarte badania, że miarą jakby takiej obywatelskiego społeczeństwa jest zaangażowanie w działania pozarządowe. I te działania pozarządowe w różnych organizacjach skupiają coraz więcej ludzi, ale skupiają także coraz więcej środków finansowych, w sensie pozytywnym. Ludzie chcą coraz więcej czasu i coraz więcej pieniędzy angażować na rzecz rozwoju społeczeństwa, społeczeństwa otwartego i społeczeństwa, które mobilizuje i działa innymi drogami, żeby podnosić standardy ludzkiego życia, ale w sensie takim, żeby przychodzić z pomocą tym, którzy w jakikolwiek sposób zostali z tego społeczeństwa wykluczeni. I to jest dzisiaj sytuacja wagi państwowej, dlatego że to w dużej mierze model funkcjonowania organizacji pozarządowych będzie decydować też o modelu rozwoju społeczeństwa polskiego.
Państwa gościem jest ksiądz dr Grzegorz Babiarz, prezes Fundacji Wiosna. Proszę księdza, to jest tak, że ten okres zawirowań mamy za sobą, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Wiosna. To jest tak, że teraz już jest ten okres naprawy i przywracania dobrego imienia i zaufania i także organizacyjnych możliwości Szlachetnej Paczki? Czy to jeszcze jest historia, która będzie trwać?
To znaczy, chciałbym bardzo serdecznie i szeroko zaapelować do wolontariuszy, pracowników, naszych donatorów, o wsparcie mnie w tym, abyśmy mogli wspólnie odnowić i przywrócić właściwy blask Stowarzyszeniu Wiosna, przede wszystkim Szlachetnej Paczce, a nade wszystko przywracać godność ludzi ubogich. I podejmuję już takie działania, to znaczy proszę zauważyć, że wszystkie instytucje, które są instytucjami funkcjonującymi w porządku prawnym, akceptują i przyjmują mój wybór i przyjmują też wszystkie moje decyzje, które podejmuję. Ja też w ramach swoich działań jako prezes stowarzyszenia troszczę się o to, żeby uzupełnić zarząd, który w pełni przejmie kompetencje i będę też mógł działać z szerszą rekomendacją w sensie wsparcia i możliwości działania. I dlatego też podejmuję konkretne działania, jak chociażby otwarcie procedury zwoływania walnego zgromadzenia.
A relacje z obecnymi wolontariuszami, pracownikami Stowarzyszenia Szlachetnej Paczki, to już jest poukładane z powrotem w całość, czy ten proces trwa?
Ja myślę, że ten proces trwa i tutaj jakby jeszcze raz chcę powiedzieć o tym, że jestem...
To jest trudny proces?
Bardzo trudny. Mogę mówić bardzo trudny, natomiast chcę powiedzieć o tym, że na pewno w wolontariuszach i w pracownikach jest ta szlachetność i dlatego otwartością szlachetności jest połączenie dobra z prawdą. To jest moja definicja szlachetności. Ja też chcę w takim nurcie i w takim odniesieniu do nich się zwracać. I to jest podstawa odbudowania wartości Stowarzyszenia Wiosna. Dlatego jeszcze raz apeluję o tą szlachetność, która myślę, że w obecnym czasie wydarzeń z katedrą Notre Dame, ale także i w związku ze zbliżającym się czasem świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ona odzyska swój prawdziwy blask, że wszyscy zdołamy się jakby podnieść z tego pyłu, którym być może nas, tak jak z pyłu płonącej katedry, jakby nas przysypał z tej szlachetności, nie? A mam nadzieję, że pragnienie odzyskania blasku, ono zwycięży i do tego jestem powołany i to jest moje pierwsze i najważniejsze zadanie.
Powiedział ksiądz dr Grzegorz Babiarz, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Wielkie Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję.
My zostajemy w studiu, ale zanim wrócimy do dalszych rozmów, na pewno łatwiejszych, to posłuchajmy grupy Francuzów, których razem z ekipą Radia Wnet mieliśmy okazję nagrać w Kalwarii Zebrzydowskiej już po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Tak zdarza się, że śpiewają młodzi Francuzi.